Dzień dobry, witam Państwa, rozmowa dnia. Moim i Państwa gościem jest prezes PGS Spółki Stargard, Paweł Ksiądz. Witam Panie Prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Prezesie, gratulacje za osiągnięcie 4. miejsca w tabeli. Jakie były kluczowe czynniki, które przyczyniły się do tak ogromnego sukcesu?
No z perspektywy tych kilku godzin, które tam minęły od meczu, ja mogę stwierdzić, że chyba najważniejsze to była ta seria z Anwilem Włocławek, ta determinacja zespołu, żeby pokonać ten zespół. Kwestia woli zwycięstwa, wiary w to zwycięstwo, myślę, że to było najważniejsze, czyli nastawienie mentalne do tych meczów i wiara, że możemy pokonać lidera po pierwszej rundzie rozgrywek.
No właśnie, rozbijmy troszeczkę to na czynniki pierwsze. Ostatni mecz sezonu zasadniczego, rundy zasadniczej. Nie wiadomo jeszcze, czy będziemy w ósemce, czy nie. Liczymy na inne zespoły, patrzymy też na siebie. Okazuje się, że startujemy z 8 miejsca, trafiamy na wielki Anwil. Anwil, który przez cały sezon grał najrówniej, najciekawiej i nikt nie chciał na niego trafić. My pierwsze dwa mecze, szczególnie ten pierwszy, był bez historii, który nie dawał chyba wiary kibicom i w samym zespole. Ciężko było o ten entuzjazm. Co się wydarzyło, bo ten drugi mecz już przejawiał takie iskierki nadziei, że coś się może zmienić. Co się wydarzyło w tym trzecim, czwartym i piątym meczu? Proszę mi to wyjaśnić, bo sam tego chyba do końca nie rozumiem, prezesie.
No to tak jak chyba mówiłem, no ciężko tu powiedzieć, bo to wszystko jest w głowach zawodników. To jest kwestia psychologii. Tak jak zauważyłeś, kwestia była pierwszego meczu, no chyba tam prawie 20 punktów różnicy z tego, co pamiętam, że i styl gry i ta przewaga Anwilu na boisku była taka, że mało kto wierzył, że możemy jakby w drugą stronę ten mecz przełożyć. No jeszcze raz powtórzę, ja rozmawiałem z zespołem przed playoffami, to nie był wynik meczu pierwszego zespołu z ósmym, tylko jakby dwóch zespołów w pierwszej ósemce. I ta myślę wiara wszystkich w to, że możemy lepiej zagrać, że możemy ten Anwil pokonać, no i ta zespołowość, tak? Wszyscy się razem trzymali do samego końca. Zawodnicy, trenerzy, my jako działacze, wszyscy wierzyliśmy do końca. Ten trzeci mecz już w Stargardzie, wygrany bodajże 4 punktami, pokazał zawodnikom, że o kuźnia, możemy to zrobić, możemy to pokonać. No czwarty mecz, ja myślę, że to już była pełna dominacja nad Anwilem i to już Anwil się martwił w piątym meczu, czy on to weźmie, czy nie weźmie i my wystąpiliśmy na takim luzie, takim pewności siebie. Komentarze z Polski pokazywały, że to my żeśmy, tak jakbyśmy my z pierwszego miejsca startowali, grali z ósmym zespołem, że ta pewność siebie na boisku, 40 minut prowadzenia gry, Anwil nie był ani na sekundę na prowadzeniu w tym meczu, no pokazało, że można, że jeżeli chodzi o to, tak jak nasze hasło mówi, jeżeli chce się marzyć, to te marzenia się spełniają i ja myślę, że też to hasło właśnie na naszego marketingu pomogło w tym, że przeszliśmy tą pierwszą rundę, jesteśmy w pierwszej czwórce i to jest naprawdę wielki historyczny sukces, bo to w historii klubu drugie osiągnięcie, trzecie, tak? Bo raz było srebrny medal, raz było czwarte miejsce 25 lat temu, no i teraz powtórzyliśmy to i tylko ten sufit zaczyna być coraz wyżej, ale cały czas chcemy go dotykać.
No właśnie, wspomniane to hasło, ja tylko je dokładnie przecytuję, nigdy nie przestawaj marzyć. Myślę, że to hasło dotyczy nie tylko koszykówki, nie tylko wielkich meczy o ogromną stawkę, ale też w prozie życia. Cudownie się faktycznie stało, jak przeszliśmy ten Anwil. Ja wiem z własnych doświadczeń, że we Włocławku bardzo ciężko jest uciszyć tą halę, a nam się to udało i do tej pory, jak o tym rozmawiam, jak o tym wspominam, no to przechodzą mnie dreszcze. No właśnie, wspomina pan o niedosycie związanym też z tym, że tego braku medalu. Jakie są plany, jakie strategie klubu na nadchodzącym sezonie, aby poprawić ten wynik i zdobyć ten upragniony medal?
No na pewno musimy iść do przodu. Ta ścieżka, którą teraz sobie zarysowaliśmy po awansie, czyli 6 lat temu, konsekwentnie nią idziemy. 2-3 lata temu, po jakby słabszym sezonie, zrobiliśmy delikatną korektę w klubie. Delikatna reorganizacja pomogła, tak? No, można powiedzieć, że ustabilizowaliśmy przynajmniej ten sztab trenerski, gdzie 2 lata nie było zmiany trenerów, ogólnie powiem, tak? Czyli w sztabie jakby wszyscy razem pracujemy razem. razem się rozumiemy, poznajemy się cały czas jako ludzie, bo to kwestia pracy w klubie to nie tylko mecze, to co kibic widzi, ale to jest praca praktycznie 7 dni w tygodniu, bo w tygodniu są treningi, spotkania, rozmowy, weekendy, mecze, więc też to daje ten efekt. Pierwsze 3-4 lata taka dosyć niestabilna sytuacja, ten sztab trenerski, bo praktycznie nie było sezonu, że nie zmienialiśmy trenera, bo te wyniki nie były jakby do końca satysfakcjonujące. I ja myślę, że tą drogą trzeba podążać. Wiadomo, że jesteśmy kilkanaście godzin po ostatnim meczu, więc teraz, dzisiaj ciężko mi jakieś deklaracje podjąć, ale strategia klubu jest taka, żeby spróbować ten trzon zespołu zachować, a co będzie, no to pokażę następne tygodnie.
Właśnie, więc może zapytam w sposób taki, jakie wyzwania musiała pokonać drużyna w trakcie sezonu, bo wiadomo, że trzeba zbudować skład. Mówi prezes o tym, że mamy ustabilizowaną sytuację, jeżeli chodzi o sztab trenerski, ale wiadomo, zbudowa składu, później przygotowania, okres przygotowawczy, później wiadomo, liga się zaczyna, puchary europejskie, to wszystko jest za nami. Później tak naprawdę, ja pamiętam tą taką ciekawą historię, bo my oczywiście cieszyliśmy się, że jesteśmy w playoffach, ale popatrzyliśmy na kogo trafiliśmy, także wiadomo, że nadzieje były do samego końca, ale nie byliśmy w roli faworyta. Później jakby ta nagła informacja, że gramy tak naprawdę do samego końca, tak jak finaliści, sami wzięliśmy udział w tym małym finale, co było ogromnym przeżyciem, hala ludowa, pełna hala, super widowisko, super oglądalność telewizji. Jak to się przekłada w pracę codzienną klubu? Jaka metodyka jakby przyświeca prezesowi na co dzień?
Ja myślę, że trzeba w ten sposób powiedzieć, że moja czy tam praca kierownictwa klubu nie polega na tym, żeby grać czy pracować od meczu do meczu, tylko patrzeć w przyszłość strategicznie, więc powiem tak, nie za bardzo cieszyć się ze zwycięstw, ale też nie smucić się z pojedynczych porażek, że nie wyciągać wniosków z jednego meczu. Ja wiem, że teraz są social media, są spore naciski odnośnie otoczenia, że po danym meczu to, nie wiem, zwolnimy jednego zawodnika po danym meczu, ale fajnie jakby został na następny, tylko my jako klub musimy spojrzeć to jakby ogólnie, tak? Nie na pojedyncze mecze, tylko na formę zespołu w trakcie 2, 3, 4 miesięcy, jak to się układa. Na początku pamiętamy bardzo dobry start, bodajże
6-1.
Tak, 6-1, 6-2, doszły puchary. Praktycznie zespół nie trenował, bo był w rozjazdach, bo w weekend, sobota, niedziela mecz w Polsce, środa mecz w Europie, więc plus dojazdy, więc naprawdę to zmęczenie gdzieś tam musiało wyjść. Mieliśmy ten kryzys na przełomie bodajże listopada, grudnia. Ja już wtedy mówiłem, że musimy ten okres przeczekać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Jest kwestia taka, że ten sezon to był najdłuższy sezon w historii bodajże klubu, tak? Bo z tego co liczyłem, to prawie 50 meczów rozegraliśmy od września do czerwca. No w czerwcu już, 5 lat temu już były wakacje, tak? Przez ostatnie ten, a my graliśmy, przedwczoraj graliśmy mecz i ten sezon również się odbija na zawodnikach. Więc ja wiem, że kibic tylko widzi to, co się dzieje na arenie, na meczach, ale my to widzimy też, jakby co się dzieje między meczami i też wszystkiego jakby nie pokazujemy, tak? Czy nie mówimy o wszystkim, ale to są problemy życiowe, tak? Ty, Witek, wiesz dokładnie, tak, że to się jakby odbija na meczach, nie zawsze ma się tą czystą głowę odnośnie meczów. My staraliśmy się też dzięki tobie jakby tym zawodnikom robić to, żeby skupiali się tylko i wyłącznie na tym, co robią, ale nie da się tego wszystkiego wykluczyć. Więc jakby wracając do jakby tego wniosku, to myślę, że to jest ta cierpliwość, spojrzenie na zespół, na formę zespołu, nie w perspektywie jednego meczu, tylko kwestia 2, 3, 4 miesięcy, co się dzieje w zespole.
Niesamowity feedback od kibiców naszej ukochanej spójni. Wszyscy tak naprawdę bardzo, bardzo radośnie podeszliśmy do tego, że jesteśmy w najlepszej czwórce w Polsce. To jest niezwykle wymowne. jak o tym mówię, to mi dreszcze przechodzą. Boże, kochany, jak ja bardzo chciałem, żebyśmy my w tą stronę szli, żebyśmy gdzieś tam pukali do tych bram. To się spełnia. To kolejny raz podkreślamy to, że nigdy nie przestawaj marzyć, jest takie cały czas aktualne. I teraz tak, mamy zakończenie sezonu. Wiadomo, że w klubie nie ma przerwy. Trzeba się zaraz znowu zorganizować, trzeba najpierw zamknąć wszystkie organizacyjne sprawy w klubie odnośnie tego sezonu, ale już powoli zacząć przygotować się do następnego, budować skład, ale też no, jakby cały czas też wzmacniać organizację, żeby ona się rozbudowywała. Co trzeba też podkreślić, bardzo pozytywne feedbacki idą też z Polski, ze środowiska koszykarskiego, że my jako organizacja też się rozwijamy.
Tak, no do końca jakby jeszcze tego sezonu nie zaczęliśmy, bo klub Spójnia to nie tylko seniorzy. Rozgrywki teraz trwają na poziomie U13, tak? Czyli naszych najmłodszych tutaj podopiecznych też są w pierwszej ósemce, walczą o medale i być może jako klub skończymy ten sezon medalami. Musimy poczekać do soboty, niedzieli na ostateczne rozstrzygnięcia, więc klub to nie tylko seniorzy. Ja muszę też spojrzeć na to w ten sposób. Wiadomo, że jeżeli chodzi o dźwięk, to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o pierwszy zespół. Ale ta młodzież, która gdzieś tam wspiera to, co widzimy na trybunach, że tyle tych dzieci, bo z tego, co liczyłem, to prawie tam 300-400 już mamy podopiecznych, tak? Więc ten pierwszy zespół jakby jest tym kołem zamachowym na to, że patrzymy w przyszłość w perspektywie kilkunastu lat bardzo pozytywnie i cieszymy się, że tych wychowanków, może nie tylko w klubie, ale na arenie Polski było jak najwięcej i to, co powtarzają komentatorzy, żeby te nazwiska ze Stargardu pojawiały się w lidze.
Tak, no wiadomo, że my mamy ogromne tradycje jako klub. Rzadko w naszej lidze mało jest klubów takich, które mogą się pochwalić takimi tradycjami. I tak jak prezes przed chwilą wspomniał, szczyciliśmy się zawsze tym, że co jakiś czas wychodzą od nas wychowankowie. Teraz patrząc na to, co się dzieje faktycznie właśnie w akademii, w tych rocznikach juniorskich, jak ci zawodnicy patrzą, jak oni obserwują tych świetnych skądinąd zawodników, to mam wrażenie, że włączają się u nich jakby takie myśli, marzenia, że to jest realne, że ta ekstraklasa, ona jest tuż niedaleko, tuż obok, że to faktycznie te marzenia, one mogą się ziścić i oni mogą faktycznie zostać prawomocnymi zawodnikami, przedstawicielami tego naszego ukochanego klubu Spójni Stargard.
Tak, dokładnie powiedziałeś chyba wszystko, bo to o to chodzisz, bo to nie chodzi o to, żeby sprowadzać zagranicznych zawodników, żeby sobie tu grali, wiadomo, gdzieś tam kontrakty, inne rzeczy, ale to chyba najważniejsza ta rzecz, że to ma być to koło zamachowe dla tej młodzieży. To, że na spokojnie patrzymy w przyszłość, a tradycja koszykówki w Stargardzie 75 lat, to już chyba nie jest mało. Naprawdę jest wysoka i kiedyś były badania takie, ja pamiętam, jeszcze nie pracowałem w Spójni, tak? W Polsce było pytanie, czym kojarzy ci się Stargard? No to pierwsza odpowiedź była Spójnia. Więc to chyba wszystko mówi.
Dobrze, panie prezesie, powoli kończymy. Ja tylko chciałbym delikatnie jeszcze podsumować to, bo tak, puchary europejskie w tym sezonie.
Tak jest.
Spójnia brała udział w nich. 3-3.
Mistrzostwo.
W tamtym roku piąte miejsce, w tym roku czwarte, czyli progres. To wszystko pozwala nam na to wierzyć w to, że klub się rozwija i idzie w dobrym kierunku.
Po angielsku step by step, dokładnie tak.
Step by step. Moim i państwa gościem był prezes PGE Spójni Stargard, Paweł Ksiądz.
Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu.
Dziękuję ślicznie, Wiktor Grudziński, Twoje Radio.